Dojrzałość na miarę Chrystusa to jest tytuł dzisiejszego rozważania. Chcę wam powiedzieć, że nie myślałem, że tak wyjdzie. Naprawdę. Wiem, że czasami tak sobie myślicie, hej, pastor czasami załatwia sprawy za kazalnicy, takie, które tam ma do załatwienia. Łatwiej jest powiedzieć stąd, niż w bezpośredniej rozmowie. A czasami tak jest. Pastorzy też nie są doskonali. Tak bywa. Ale dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że ostatnio sporo rozmyślam nad wspólnotą. Czym jest wspólnota? Czym jest zbór? To chyba też dlatego, że mamy początek roku. To chyba też dlatego, że mamy sporo rozmów. Takich rozmów dobrych, kreatywnych. One często mają właśnie, wiecie, taką atmosferę przepychania się trochę, argumentowania i tak dalej. I chcę wam powiedzieć, że takie rozmowy są potrzebne. Rozmowy o Kościele. I dobrze jest właśnie rozmawiać cały czas, gdzieś szukać Bożych wzorców, ale słuchajcie, zagłębiać się w tym celu też do Słowa Bożego. Poszukiwać. I kiedy brałem tekst dzisiejszy, a więc pierwszy z do Koryntian, 10 rozdział, werset od 14 do 1 wersetu 11 rozdziału, to nie przypuszczałem, że to też będzie o tym. Bo staram się od jakiegoś czasu przygotować kazania, które są ekspozycją tekstu, a więc rozważamy to, co w nich jest i staramy się znaleźć zastosowanie dla nas żyjących współcześnie. I rzeczywiście ten tekst zawiera bardzo poważne przesłanie, bardzo poważną prawdę. I mówi o dojrzałości na miarę Chrystusa. Wydaje mi się, że zboże w Koryncie, który miał ogromny potencjał. Wiecie, ludzie mówią, że to był taki zbór do niczego. Chyba źle czytają. Przeczytajcie sobie pierwszy rozdział na temat tego zboru. Zobaczycie, że tam apostoł Paweł komplementuje ten zbór. Że on jest bogaty we wszelkie dary łaski. Po prostu jest to zbór, którego ja kiedyś szukałem. Tak? Miałem taki okres poszukiwań pod tytułem poszukiwania charyzmatyczne. I właśnie takiego zboru szukałem. Z pełnym wachlarzem darów łaski. Lecz to, co sprawiło, że ten zbór nie działał lub zaprzepaszał właśnie to bogactwo, które w nim było, no to wiecie, co było? Moja racja. Liczy się moja korzyść. Liczy się mój zysk. Liczy się moja droga wiary. I wiecie, to jest trochę grzech ewangelicznie wierzących chrześcijan. My zwykliśmy podkreślać indywidualny charakter wiary, indywidualne doświadczenia, to, co indywidualnie Bóg do mnie mówi. I to wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Ale słuchajcie, Biblia nas uczy, że chrześcijanin żyje jako część ciała Chrystusowego, czyli część Kościoła. Nie ma po prostu ciebie pojedynczego w oderwaniu od reszty. Jesteś ty pojedynczy połączeniu z całym Kościołem. To jest taka rzeczywistość, którą widzimy w Słowie Bożym i do której dojrzewamy. Bo jednak zazwyczaj na początku liczy się to, co ja myślę, to, co, w co ja wierzę, to, co ja doświadczam, albo to, czego ja potrzebuję, czego mi tu brakuje i tak dalej. Ale jeżeli przez lata prezentujesz taką postawę, to chcę ci powiedzieć, pora dojrzeć. Nie liczy się tylko to, co my chcemy. W pierwszym rzędzie liczy się to, co chce Chrystus i o tym mówi Słowo Boże, a w drugim rzędzie liczy się dobro wspólnoty całe. I o tym dzisiaj będziemy mówili. Jest to bardzo ciekawy tekst. Uważam, że bogaty, jeżeli tylko po prostu podejdziemy do niego z otwartym sercem. A więc 1 Koryntian 10 rozdział, werset od 14. Nie będziemy teraz tego tekstu czytali, będziemy go czytali w trakcie kazania. Po kolei, też nie wszystkie wersety przeczytamy, ale uwierzcie mi, że staramy się uchwycić sedno tego fragmentu. Jakie jest tam przesłanie w tym fragmencie? Kiedy zaczynałem studium tego fragmentu, byłem przekonany, że akcent leży gdzie indziej, ale kiedy skończyłem rozważanie tego fragmentu, zobaczyłem bardzo wyraźnie, że leży zupełnie w innym miejscu. Dobrze, ale zanim przejdziemy do rozważania tego fragmentu, to chciałbym trochę gwoli przypomnienia, bo kiedy myśmy ostatnio rozważali ten list do Koryntian? To już dawno było, mieliśmy już tak dosyć tych rozważań z tego listu do Koryntian, że zrobiliśmy taką przerwę. prawda? Ale już wracamy. Dobrze by było skończyć to, co zaczęliśmy. I otóż chciałem powiedzieć, że rozważaliśmy wspólnie rozdziały 9 i 10. Oczywiście wcześniejsze też, ale tylko się do nich odniosę, bo one naświetlają nam kontekst dzisiejszego fragmentu. I rozdział 9 to wyznanie Pawła o jego apostolstwie oraz czym apostoł Paweł kieruje się, prowadząc służbę, do której Jezus go powołał. Jeżeli uważasz siebie za dojrzałego chrześcijanina, zajrzyj tam. Rozdział 9. On mówi o apostolstwie i mówi o przysługujących mu prawach, ale mówi też o tym, z czego nie korzysta i mówi, dlaczego to robi, ale też właśnie prowadzi nas do pewnej ilustracji, albo może jeszcze zanim przejdziemy do ilustracji, to wersety 19, 23 rozdziału 9, popatrzmy proszę. Wersety 19, 23, bo tam się zawiera streszczenie tego, co Paweł mówi w tym fragmencie. Będąc wolnym wobec wszystkich, to co podkreślamy z chwilą Nowego Narodzenia, to co podkreślamy w tym indywidualnym wymiarze naszego chrześcijaństwa, oddałem się wszystkim w niewolę. To jest ten level, o którym dzisiaj mówimy. Oddałem się wszystkim w niewolę, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. To werset 23. I zaraz potem Paweł używa ilustracji, zobaczcie, werset od 24-27, ze świata sportu, ze stadionu. I mówi tam o ludziach, którzy biegną, o zawodnikach, którzy biegną oraz o człowieku, który walczy wręcz. Tam uderza, prawdopodobnie to jednak były zapasy. I mówi tam, że tylko jeden rodzaj sportowców zdobywa nagrodę. My czasami mówimy, że tylko jeden zdobywa nagrodę, myślimy sobie, kto z nas zdobędzie nagrodę? No mamy tutaj ileś osób na sali. I pomyślcie sobie, jakby to było, gdyby zastosowanie tego fragmentu było takie, że tylko jeden zdobywa nagrodę. Jeden z nas. Nie, Paweł nie to ma na myśli. Paweł ma na myśli jeden rodzaj wierzących, jeden rodzaj sportowców zdobywa nagrodę. I kto to taki? No ten, kto naśladuje go w tym, jak on naśladuje Chrystusa. Bo Chrystus właśnie tak postępował. Jak? Odmawiał sobie wielu rzeczy i nie dlatego, że ktoś mu kazał, lecz właśnie z własnej woli, aby mieć udział w zwiastowaniu Ewangelii, aby ludzie mogli bez problemu go słuchać. Umartwiał swoje ciało, czyli dla Ewangelii był gotowy głosić wszelką, znosić wszelką przykrość, a służba niejednokrotnie doprowadzała go do utraty sił, a nawet do wycieńczenia i fizycznego, i myślę też również psychicznego. Ze względu na Ewangelię uczynił siebie sługą, nawet niewolnikiem. I chociaż był synem, traktował siebie jako niewolnika, oddając siebie za nas. I kiedy innych darzył miłością, siebie traktował surowo, poddając srogiej i bezwzględnej dyscyplinie duchowego życia, jak na przykład to, że porankami się udawał na modlitwę, gdy już wszyscy byli zmęczeni, oszedł wieczorem na modlitwę. Po prostu trzymał się w ryzach duchowego życia, aby skutecznie głosić innym Ewangelię. I Paweł nauczał, że taki właśnie rodzaj sportowców wygrywa igrzyska. Tacy chrześcijanie osiągają cel. I rozdział 10, w którym się dłużej zatrzymaliśmy, apostoł Paweł tam mówi, że wszyscy Izraelici, którzy wyruszyli z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, uczestniczyli w biegu równych szans. I nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiliśmy, że tam kluczowe było słowo wszyscy i apostoł Paweł tam wylicza. Wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni i wszyscy ten sam pokarm i napój duchowy pili. A jednak większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ponieważ ciała ich zasłały pustynię. A więc polegli przed metą. Chociaż nie tak miało być i to była katastrofa. To była katastrofa. I wcale nie musiało do niej dojść. A dlaczego doszło? I apostoł Paweł, pamiętacie, mówił o zabójczej piątce. Zabójcza piątka. Co przyczyniło się do tego, że ci ludzie polegli przed metą? Po pierwsze, pożądanie złych rzeczy. To ich cechowało. Pożądali złych rzeczy. Po drugie, stali się bałwochwalcami. prostu w swoim postępowaniu byli bałwochwalcami. Oddawali się przeteczeństwu, do po trzecie. Kusili Pana i w końcu szemrali. Czyli wiecie, po prostu okazywali swoje niezadowolenie w rozmowach, tam po namiotach i generalnie to powodowało wzburzenie, fermentowanie w całym obozie. I Paweł pisze, że zabójcza piątka nie jest jakimś marginalnym problemem. To nie są, wiecie, problemy jakiejś postawy marginalne, że jakaś, powiedzmy, taki margines Izraelitów, czy tacy najgorsi mieli taki problem. Nie, to był problem powszechny, ponieważ większości z nich nie upodobał sobie Bóg z powodu tych rzeczy. Ten problem dotyczył większości. Większości. I tak, jak oni nie byli bezradni wobec tych postaw, tak też jest to problem, który dotyczy dzisiaj chrześcijan i my również nie jesteśmy bezradni wobec tych zagrożeń, tej zabójczej piątki. I pamiętacie, werset kluczowy, wszyscy, wielu z nas go zna, nawet ze szkółki. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny, nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. A to akurat jest w kontrze do tych, którzy mówią: no nie mogłem, nie mogłem się pohamować, no nie mogłem się powstrzymać. No prawda jest, że czasami jest tak, że po prostu, wiecie, człowiek nie może, ale nie jest to wynikiem tego, że nie mógł. Pozwolił na zbyt wiele, pewne rzeczy się rozpędziły i dlatego po prostu potem rzeczywiście nie mógł. Tak gdybyśmy im uczciwie powiedzieli, o tym też kiedyś powiemy kazanie. Ale tutaj apostoł Paweł mówi: nie było dotąd próby, jaką przechodziliście, by przekraczało to wasze siły. Nawet zobacz, nie wasze siły z Bogiem. Siły ludzkie. Ponieważ Bóg jest wierny, nie dopuszcza, byście byli kuszeni ponad wasze siły, ale z pokuszeniem daje wyjście. Widzisz te drzwi? Drzwi awaryjne, awaryjne wyjście, byście je mogli znieść. Zawsze w pokuszeniu jest awaryjne wyjście. Są drzwi, przez które można uciec z tej sytuacji, jeżeli odpowiednio szybko się zerwiesz. Pamiętasz Józefa? Odpowiednio szybko się zerwał. Odpowiednio szybko. Wszystko zależy tak naprawdę od czasu reakcji. Bardzo często. Bardzo często. Dobrze. Bracia, siostry. I teraz przechodzimy do naszego dzisiejszego fragmentu. Paweł pokazuje drzwi, wyjście z sytuacji. Ucieczcie. I co mówi? Mówi tak. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Słuchajcie, wielu z nas walczy inaczej w pokusie. Stoimy twardo w tym doświadczeniu i zamiast uciekać, próbujemy naszą siłę, granicę. Ale Paweł mówi, jednym ze sposobów jest ucieczka. Ucieczka od pokuszenia, ucieczka od czego tutaj w tym wypadku? Od bałwochwalstwa. Po prostu on chce nam powiedzieć, wyjaśnić, o co mu chodzi, na przykładzie bałwochwalstwa. Tak? Bo tam zabójcza piątka była, ale wybiera bałwochwalstwa akurat, by wyjaśnić nam bardzo ważną rzecz. Nie będziemy się mówić za bardzo o bałwochwalstwie, tylko na przykładzie bałwochwalstwa on chce pokazać, jak ważna jest dojrzałość chrześcijańska w rozwiązywaniu problemów oraz jak ważna jest taka wrażliwość chrześcijańska. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, ile z nich jest w nas. Gdzie proszę nie siedź, jak będziesz słuchał tego kazania, nie myśl sobie, to właśnie jest kazanie do pastora. Nie. Bardzo cię proszę, po prostu pomyśl o sobie. Ja jak rozważałem to słowo, myślałem o sobie. Cały czas myślę o sobie. Ale na Boga przestańmy słuchać kazań pod kątem, że to jest dobre słowo tam do Barbary. Prawda? A, bo to jest dobre słowo do Arka. O, do Arka jest dobre słowo. Nie tak. Panie, mów do mnie. Mów do mnie. Mów do mnie. Może jestem w stanie czegoś się nauczyć. Dobrze. I teraz ilustracja. Żeby nam dobrze ustawić ten fragment, który dzisiaj rozważamy, Potrzebujemy jeszcze trochę kontekstu. Rozdział 8. Wierzący, do których pisze Paweł, mieszkają w Koryncie, mieście żyjącym z portu, znajdujący się lekko poniżej Konreach, czyli tego prawdziwego, docelowego portu, a wyżej jest oczywiście Akrokorynt. Kto był, ten wie. Fajne nawet dzisiaj to zobaczyć. Wszystko kiedyś otoczone murem. Robiące wrażenie, zamożne miasto, bogacące się niesamowicie ze względu na swoje położenie geograficzne i dostęp do morza. I miasto pogańskie. I jak to bywa w pogańskim mieście ze świątyniami pogańskimi, gdzie, jak to bywa w świątyniach, kiedyś bywało, składano ofiary ze zwierząt. No, a ponieważ bóstwo mięsa nie zjada i generalnie nie o to chodzi w składaniu ofiar, więc po złożeniu ofiar to mięso trzeba było coś z nim zrobić. Co zrobić? Sprzedać. Sprzedać na rynku. A żeby sprzedać szybko, to sprzedać taniej. A że w tamtych czasach nawet tańsze mięso było dostępne tylko dla bogatych. Zobaczcie, idziemy w takie czasy. Mięso, ryba była przynajmniej tania, dzisiaj ryba jest droższa, nie? Ale takie były czasy, że tylko zamożnych było stać na mięso, nawet to przecenione, to z jatek, no to ono trafiało właśnie do jatek na rynku i ludzie szli na przykład, powiela to mięso, powiela to, i prawda, kupowali i co robili? No, częścią tej kultury było organizowanie obiadów, na które zapraszało się innych ludzi, z różnych powodów. A tak, żeby po prostu porozmawiać, a tak, żeby podtrzymać relacje, a tak, żeby zbudować relacje, poznać nowych ludzi. Wiecie, jak to jest, jak się, co mam ludzi biznesu uczyć, jak się robi interesy. No po prostu często właśnie przy stole, gdzieś w restauracji, przy kawie, na jakichś takich spotkaniach. No i właśnie tak było. Ale czasami też było tak, że ważne wydarzenia takie też biznesowe odbywały się gdzie? W świątyni. I to towarzyszyło, przypieczętowaniu umowy towarzyszyło złożenie ofiary bóstwu, do którego ta świątynia należała. I teraz apostoł Paweł mówi o takich bardzo konkretnych rzeczach, ponieważ zadano pytanie, no jak w tym wszystkim ma się odnaleźć chrześcijanin, który żyje w tym mieście, żył w tym mieście wcześniej, robił interesy w tym mieście wcześniej, nawrócił się i teraz co? Prawda? Może chodzić na te obiadki, czy nie może? I może chodzić do tej świątyni, żeby ten biznes przypieczętować, czy nie może? Wszak to składają ofiarę bałwanu. I słuchajcie, problem nie jest wcale błahy i Paweł daje tutaj bardzo konkretną, jednoznaczną odpowiedź. I mówi tak, nie ma innego Boga poza Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóstwa są jedynie wytworem ludzkich rąk. To cyna, złoto, srebro powleczone na drewno, przybite gwoździami do dechy, koniec. Prawda? Mówi, nie ma innego Boga, jest tylko jeden. Przepraszam bardzo, jak się ktoś obrazi. No, taka jest prawda, jeden jest Bóg na niebie i to jest Bóg Jahwe. Tak mówi. Ale za tymi wszystkimi kultami, mówi apostoł Paweł, stoją konkretne siły demoniczne. To tutaj jest napisane. To nie ma tak, że po prostu ktoś sobie coś wymyślił i to tam funkcjonuje od lat. Ktoś to tylko podtrzymuje jako dobry biznes. Za tymi konkretnymi, słuchajcie, kultami stoją siły demoniczne. I on o tym właśnie tutaj mówi w naszym dzisiejszym fragmencie. A wierzący, biorący udział w takich właśnie spotkaniach w świątyni, stają się świadomie lub nie współpracownikami demonów. Współpracownikami demonów, to jest tak użyte słowo. Zaraz zobaczycie. I to już jest grube. To już jest grubo. To już jest bardzo poważny zarzut. A właściwie ostrzeżenie. Współpracownicy demonów? No dobrze. To teraz przeczytajmy wersety 19-20. A Paweł pisze tak. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? No nie, niczym więcej nie jest. Po prostu mięso to mięso. Albo, że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? No nie, po prostu bałwan, kawał drewna, koniec kropka, prawda? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami, a dokładnie byli współpracownikami demonów. Bo to jest mieć społeczność z demonami, to wydaje mi się trochę mniejszy chociaż bardzo niebezpieczny związek, niż być współpracownikiem kogoś. Być współodpowiedzialnym za coś. I zaraz wyjaśnimy więcej, o co chodzi. Na tym nie koniec, ponieważ w wersetach 25-29, popatrzcie do swojej Biblii, apostoł Paweł pisze, zachęcam, by skupić uwagę, bo zaraz nam wypłynie, o co chodzi w tym fragmencie. I to jest ważne. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, pamiętacie, mówiliśmy o tym mięsie, tam, które trafia ze świątyni na rynek, jedzcie, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Psalm 24. A jeśli was kto z niewierzących zaprosi, jak chcecie pójść do domu, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. Ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwaną, w czasie tego posiłku byłeś w domu, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał. I dla spokoju sumienia. Czyjego sumienia? Mówię nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. I tu powoli docieramy do sensu tego fragmentu. Bo sensem tego fragmentu jest taka dojrzałość chrześcijańska, która przejawia się w tym, że ja nie tyle patrzę na własną korzyść, co zwracam pilną uwagę na sumienie bliźniego, szczególnie tego, który jest niedojrzały w wierze. Tak? To jest sedno tego fragmentu. Nawet nie bałwochwalstwo, tylko po prostu taka postawa, która ma troskę właśnie pod tym kątem, pod kątem sumienia bliźniego i dlatego ja uciekam od bałwochwalstwa, żeby mojego słabszego brata w wierze nie przewrócić. Dlatego ja nie będę dopuszczał się, wiecie, wszeteczeństwa, żeby mojego brata nie przewrócić, też ze względu na siebie oczywiście, ale żeby nie przewrócić tego człowieka, żeby nie skalać jego sumienia, nie obciąć, nie uderzyć w jego sumienie, prawda? Taki jest właściwie wydźwięk tego fragmentu. W centrum jest sumienie bliźniego. I Paweł prosi, nie możecie myśleć jedynie o własnej korzyści. Pomyślcie właśnie o sumieniu bliźniego. I w tym momencie właśnie poznajemy pełny kontekst słów spisanych przez Pawła. W wersecie 8 jest po prostu taka sytuacja, że idzie sobie młody wierzący przez miasto, uwielbia Boga, ale nawet się nawrócił, nie zna jeszcze dobrze Boga, nie zna jeszcze dobrze Ewangelii, nagle co patrzy przez drzwi w świątyni, a tam Andrzej Matura załatwia interesy. I co robi? Finalizuje biznes ofiarą składaną dla bóstwa jakiegoś tam. Prawda? Bo on ma wielkie poznanie, bo on jest, wiecie, on jest tutaj bogaty tak naprawdę. On stanowi tą wyższą sferę ze zboru, bo tak naprawdę ten problem mięsa nie dotyczył, wiecie, Kowalskiego. Kowalski nie jadł mięsa. Kowalski jadł produkty zbożowe, pszenne i ryby. Mięso to jadło arystokracja, to jedli ci oficjele. I on idzie i wiecie, no nie będzie krzyczał. Andrzej, a czemu ty to mięso jesz? Co to za mięso? Nie, on po prostu zobaczy, co się dzieje i sobie wyciągnie wnioski. Wyciągnie sobie wnioski, pomyśli sobie, to on tyle lat w kościele, taki daje przykład, to co to? To ja pójdę sobie, złożę ofiarę do świątyni. I będę czcił bóstwo tak jak on. On tam wcale nie czci bóstwa. Ale ten potknął się o tę sytuację. Albo inna sytuacja. Idzie sobie taki świeżo nawrócony wierzący. Siada do stołu, został zaproszony. I jest na obiedzie proszony. I na tym obiedzie jest ktoś jeszcze inny. Jedzą mięso. I wtedy jeden z nich, o, to mięso było ofiarowane bałwanom. Wie, bo to kupował. I w tym momencie gospodarz, co z tego, bałwan to bałwan, prawda? I je dał. I apostoł Paweł mówi, no właśnie nie.
Skąd wiesz, co to spowoduje w sercu tego młodego wierzącego? Po prostu odłóż sztuczce, nie jest tego mięsa. Mówię, gdyby mi ktoś zwrócił uwagę i wiedziałbym, że ktoś się przewróci przez to mięso, to ja w życiu nie wezmę mięsa kupionego w jadce do ust. Nie chodzi o to, że Paweł obiecuje, że on będzie, wiecie, wegetarianinem. Nie, to nie o to chodzi w tym fragmencie. To chodzi po prostu o to, że on mówi, ja więcej nie wezmę mięsa do ust kupowanego w jadkach, jeżeli ktoś miałby się z tego powodu przewrócić. Wolę zjeść po prostu pod płomem. I to jest taka właśnie dojrzałość, o której tutaj Paweł mówi, ponieważ ona znajdzie kulminację w 1 Koryntian w 13 rozdziale. Bo wiecie, co tam jest? Tam jest hymn o miłości. Bynajmniej nie dla małżonków. Często cytujemy to w życzeniach dla małżonków. Nie dla małżonków. Ten fragment jest właśnie dla dojrzałych wierzących, którzy się zastanawiają, jak ja mogę kochać bliźniego. Właśnie tak. Właśnie tak. Ale lekcja. Nie wiem, ile czasu będę to trawił jeszcze. Tygodnie nie starczy, bo to po prostu jest naprawdę takie mięcho. Nauczanie, słuchajcie, dla dojrzałych wierzy. Dla dojrzałych wierzy. Jakie postawy od nas oczekuje, oczekiwałby Paweł i na pewno Chrystus. Słuchajcie, mieliśmy tutaj u nas w zborze taką sytuację. Przypomnę wam, bo to jest pytanie, jakie zastosowanie dla nas dzisiaj? Jeśli chodzimy do świątyń, gdzie powiedzmy są świątynie innych bóstw i tak dalej. Ale podam wam przykład. I też nie chciałbym, żebyśmy byli źle zrozumiani. Chodzi mi o wrażliwość, a nie o inną rzecz. Jest coś takiego, tydzień modlitwy jednych chrześcijan. Wiecie, że jest, tak? Jest to impreza organizowana w pierwszym rzędzie przez Kościół Rzymskokatolicki. I celem tej imprezy, tego wydarzenia, tygodnia, jest oczywiście modlitwa o jedność chrześcijan, ale jak to bywa, wiecie, w życiu, ktoś, kto na te spotkania chodzi, dobrze wie, o co w nich chodzi. A mianowicie, każdy tę jedność postrzega inaczej. Na przykład Kościół Rzymskokatolicki postrzega to tak, że bracia z kościołów odłączonych wrócą na prawowierne łono Kościoła Rzymskokatolickiego i o to się modlą. Prawda? I teraz tak, uczestniczyliśmy w tygodniach modlitwy jedność chrześcijan, no żeby dać świadectwo, żeby powiedzmy być obecnymi i powiedzieć, że po prostu modlimy się o Białystok i tak dalej. Ale w tym momencie bracia i siostry, młodzi, bo nawracania nie tylko, nie chodzi nawet o wiek, tylko o staż wiary, powiedzieli, mnie to boli, że mój zbór uczestniczy w tygodniu modlitwy. A dlaczego was to boli? No bo myśmy się nawracali z tych klimatów. Myśmy nawracali się. Wiele osób mówiło, no właśnie od pewnych przejawów, nie chcę tutaj nikogo brać, jeżeli ktoś jest rzymskim katolikiem, ale nie, że nawracali się od pewnych przejawów bałwochwalstwa, tak? No po prostu i mówią, i teraz my jako zbór uczestniczymy w tym tygodniu, to uderza w nasze sumienie. I chcę wam powiedzieć, że głównie z tego powodu myśmy zrezygnowali z uczestnictwa w tygodniu modlitwy jedności chrześcijan. Jest dokładnie lekcja, jaką znajdujemy tutaj. Z troski o sumienie młodych wierzących, którzy po prostu mówią, ale jak to? Nie wiecie, z wyniosłości. Ten fragment też mówi o tym, poczytajmy sobie to. Paweł nigdy nie pochwaliłby ewangelizacji, która, wiecie, wypisuje sprejem na ścianach kościołów coś tam. To był facet, który potrafił okazać szacunek. I głosił Ewangelię, powiedziałbym, z klasy. Inny duch. Taki właśnie, wiecie, nie... On obrażał ludzi religijnych, potrafił to zrobić. Ale generalnie głosił Ewangelię z niesamowitym wyczuciem i troską o tych, którzy go słuchali. Tak głosił do Żydów, tak głosił do Greków, tak głosił do słabych, tak głosił do silnych. On o tym pisze wcześniej. Miał taką, wiecie, taką wrażliwość na człowieka. Chciałbym podsumować. Apostoł wzywa. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystus. Czyli mówi, to czego was uczę, wziąłem od Chrystusa. Chrystus taki jest, taki był w czasie służby na ziemi. Miał taką wrażliwość, taką dojrzałość, taką troskę człowieka. On taką miał. Ja chciałbym zadać nam dzisiaj trochę pytań na koniec. Na przykład, czym przejmujesz się bardziej? Własną korzyścią, własną potrzebą, czy spokojem sumienia bliźniego? Drugie pytanie. Na ile zdążyłeś już upodobnić się do Jezusa po latach chodzenia z Nim? Bo człowiek przebywający w bliskiej relacji z Chrystusem na Jego podobieństwo oddaje się w niewolę innym. Nie, ktoś mu odbiera tę wolność. Gdy ktoś ci próbuje odebrać wolność, mówisz stop. Ale on dobrowolnie oddaje się w niewolę. I dlatego Paweł powiedział, że jeżeli jedzenie mięsa, które wcześniej było ofiarowane bóstwom, gorszy mojego brata w wierze, w życiu nie zjem już więcej mięsa z jatek kupionego, które było wcześniej ofiarowane. Bałwanom choćby dawali dary. Kolejne pytanie. Z czego jesteś w stanie dobrowolnie, z miłości do Chrystusa, zrezygnować z myślą o swoim bracie i siostrze, młodym wierze? Aby mieć udział w zwiastowaniu Ewangelii jemu oraz wszystkim ludziom. Zadam pytanie głębsze. Z czego do tej pory zrezygnowałeś? Z czego do tej pory zrezygnowałeś? Ile razy bycie świadectwem przypłaciłeś utratą sił lub wycieńczeniem? Jakie przykrości zniosłeś z tego powodu do tej pory? Czy jesteś gotowy znieść wszelką przykrość? Chrystus nie przyszedł, aby mu służono. Wiemy, sam to powiedział. Ale aby służyć i oddać życie na okup za wielu. Siebie uczynił sługą. Nawet niewolnikiem, bo tak był potraktowany, gdy oddał życie na krzyżu za nas, aby przywieźć nas do zbawienia. W tym czasie, kiedy innych darzył miłością, siebie traktował surowo, poddając srogiej i bezwzględnej dyscyplinie życia duchowego. I teraz chciałbym wylądować tym tekstem. Jest to fragment, który myślę poruszy Ciebie, jeżeli kochasz kogoś. Kochasz ciało Chrystusa. Wersety od 15 i w dół. A warto popatrzeć, bo będę mówił, gdy będę przeskakiwał, bo to nie jest ciągły tekst. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Werset 20. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Tekstem mówi po prostu o... W tym tekście widzimy Pawła, który ceni sobie ciało, wspólnotę krwi i ciała Chrystusowego. I mówi, ze względu na nią ja jestem gotowy oddzielić się od wszystkiego. Ze względu na nią, na tę wspólnotę krwi i ciała Chrystusowego. Ze względu na to, że jesteśmy jednym ciałem, jestem gotowy. Robię to. Nawet nie tylko, że jestem gotowy, robię to. Proszę, rozważ to dzisiaj pod kątem innych, nie swoim. I odpowiedz sobie na pytanie, ile dla Ciebie znaczy to jedno ciało, jakim jest zbór Pański, oblubienica Chrystusa. Ile znaczy dla Ciebie przykład Chrystusa. Nie powinniśmy być wspólnikami demonów i pozwalać, aby używali nas w dziele przeciwko słabszym w wierze. Nie powinniśmy być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów.